I rzeczywiście, proszę Państwa, tak, odnotujmy, Jan Pospieszalski powiedział Państwu do widzenia i podziękował za wizytę w Poranku Wnet. Dwaj panowie ze Śląska przybyli, ale tutaj zapraszam, żeby był mikrofon, no bo bez mikrofonu, jak tu występować w radiu bez mikrofonu, pan Krzysztof Tytko i pan Marek Adamczyk. Eksperci Śląskiego Kuriera Wnet i fachowcy, jeśli chodzi o górnictwo. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, Krzysztof Tytko, witam.
Dzień dobry, Marek Adamczyk, witam serdecznie.
No to zaczynamy ciąg dalszy rozmowy na temat kopalni Krupiński. Co się w tej sprawie dzieje? Pan Krzysztof Tytko.
Z informacji, które ja posiadam, to dzisiaj ma odbyć się rozmowa u ministra energii z firmą Tama Resources w sprawie ewentualnego zakupu przez tą firmę kabłka Krupiński i uruchomienia produkcji.
I co w tym i w tej informacji jest nadzwyczajnego?
No, w tej informacji jest to jest nadzwyczajne, że to jest kopalnia, która ma największy potencjał do generowania zysku, nie tylko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, ale w całym polskim górnictwie. No i szkoda, że zamknięto tą kopalnię z takim potencjałem i szkoda, że beneficjentami, ewentualnie gdyby doszło do tej transakcji, to szkoda, że beneficjentami nie będzie polskie społeczeństwo, a obcy kapitał. I tu jest wielkie zmartwienie każdego Polaka, któremu na sercu jest dobro naszego kraju.
Może nie ma takiego polskiego kapitału, który mógłby się pochylić nad złożami węgla w kopalni Krupiński. Pan Marek Adamczyk.
Ja jeszcze wrócę do tej sytuacji. Ta informacja potwierdza to, że my mówiliśmy prawdę, że są ogromne pokłady węgla koksowego w pokładzie 405/1, ponad 50 milionów ton do wydobycia i potwierdza, że minister Tchórzewski został wprowadzony w błąd przez grupę ekspertów, którzy rok wcześniej podawali, bo minister Tchórzewski opierał się na tych danych podawanych przez zarząd, przez naukowców z Politechniki, z AGH między innymi, z GIG-u, że tych pokładów nie ma, że są...
A ja bym może dodał, panie redaktorze, że jeśli jest projekt o bardzo wysokiej stopie zwrotu, a z tych informacji, które my posiadamy, to tam wystarczy zainwestować około 500 milionów złotych, żeby po roku czasu, od momentu rozpoczęcia eksploatacji, wygenerować zyski przy dzisiejszych cenach tego węgla koksowego rzędu miliarda do 1,5 miliardów rocznie. Także jak pan redaktor pyta, czy nie ma pieniędzy na taki projekt, to odpowiadam, że wszystko to, co zainwestowało w ostatnim okresie państwo, a głównie Ministerstwo Energii, na przykład 4,2 miliarda złotych w odkupienie aktywów z firmy EDF, to proszę wierzyć, że ta stopa zwrotu będzie o wiele niższa od tej stopy. Jeśli my mamy środki na to, żeby zakupić 30% akcji Banku Pekao S.A., odkupić go za 10 miliardów złotych, to chciałbym, żeby ten, który podjął tą decyzję, po roku zakomunikował polskiemu społeczeństwu, jaka była stopa zwrotu z tych 10 miliardów. Bo my możemy gwarantować...
Odzyskaliśmy rynek bankowy, co jest ważne, jest więcej polskiego kapitału i można rozwijać polską przedsiębiorczość. Ja bym proponował, żeby nie łączyć tych dwóch rzeczy, tylko zająć się kopalnią Krupiński, bo to jest tak, zgłosiła się spółka Tamar, tak, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Co to jest za spółka?
Jest to spółka, która zarejestrowała się w lipcu tamtego roku. Spółka zupełnie nieznana, z małym kapitałem założycielskim, jak na warunki zachodnie, prawda? Czyli to jest taki projekt, który dopiero może się rozwinąć po dopięciu porozumienia. A przecież to porozumienie musi być tak podpisane, żeby, bo oni ukierunkowali ten projekt głównie, tak myśmy od początku zakładali, na wydobycie węgla koksowego z pokładu 405/1. Nic innego ich nie interesuje. Natomiast to, co myśmy od początku jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych proponowali, to stworzenie na bazie zlikwidowanej kopalni Krupiński nowej kopalni, kopalni doświadczalnej, która podlegałaby zupełnie innym przepisom prawnym. I po pierwsze, wdrożylibyśmy takie metody biznesowe, potem, które mogłyby być powielane na pozostałe kopalnie w Polsce, czyli odmetanowanie węgla w złożu, potem wydobycie koksowego, przerzucenie wiertnic na pozostałe 700 milionów ton węgla energetycznego, którego nie opłaca się wydobywać, ale stamtąd byśmy pozyskali właśnie metan, którego jest ponad 3 miliardy metrów sześciennych w koncesji, przetworzenie tego na energię elektryczną lub inne środki energii, albo też na LPG, tak?
Ale czy z tym projektem trafili panowie do ministerstwa? Czy była rozmowa pana Krzysztofa Tytko i pana Marka Adamczyka z którymś z wiceministrów albo może z ministrem Tchórzewskim, czy też nie?
Ja osobiście byłem umówiony i miałem potwierdzenie tutaj z Ministerstwa Energii razem z senatorem Kopciem z Polski razem. I w ostatnim dniu chciałem właśnie tam przedstawić tą koncepcję i w ostatnim dniu przed spotkaniem pan minister Tchórzewski odmówił. Spotkałem się z nim kilka razy również na konferencjach i pan minister Tchórzewski potwierdził, że spotka się ze mną. Mam się tylko umówić w sekretariacie. Oczywiście ja się umawiam bezskutecznie. Ale panie rektorze, ja chciałem jeszcze dodać, co jest dziwnego w tym wszystkim. No dziwnego jest w tym wszystkim to, że to pan przeprowadzał z panem ministrem Tchórzewskim tutaj wywiad i podczas tego wywiadu był tylko kłamstwa. Raz, że zamknięto kopalnię dlatego, że niby pokład 405 był oddalony od szybu 7 kilometrów, a on jest oddalony o 1400 metrów. Także następne kłamstwo to jest to, że minister, wiceminister Tobiszowski mówił, że ta kopalnia ma koncesję do 2021 roku, a ona ma koncesję do 2030 roku.
Ale teraz ta kopalnia jest, rozumiem, w likwidacji, więc czy ale, ma, czy nie ma, jest...
Ale przepraszam bardzo, padały tutaj też słowa w czasie wywiadu, który pan przeprowadza z ministrem Tchórzewskim. Pan zadał pytanie, co będzie ze ścianami, które są przygotowane do wydobycia. Minister powiedział, niech się pan o to nie martwi, bo po przejściu do ZRK te ściany zostaną wybrane. Mówił to również w telewizji, trwałem w Radio Maryja. Zostaliśmy jako społeczeństwo okłamani. Okłamani przez ministra Tchórzewskiego.
Po to, żeby przed opinią...
Jeszcze jest bardzo ważna rzecz, bo w tym czasie proponowano kopalni Krupiński, Huta Trzczyniec, odbiór tego węgla po cenie $160 za tonę.
Ale dobrze, teraz sytuacja jest taka, że trzeba wybudować nowy szyb. Nie.
Nie, absolutnie nie. To znowu nieporozumienie. Ten szyb, który jest, pierwsze pokłady węgla koksowego, tak jak mówił pan Mieczysław Kościuk 23 w Sejmie, są 650 metrów od szybu, natomiast ten główny pokład 405 przez 1 to jest 1650 metrów, ale początek 1400. Czyli jest to zdecydowanie mniej, to jest 1/3 tego, co... Na polu zgon, gdzie były te ściany węgla z węglem energetycznym. I jeszcze wracając, co myśmy zrobili, bo na Śląsku spotkaliśmy się z towarzystwem, z Bractwem Gwarków, Związku Górnośląskiego, do których należy szanowne grono dyrektorów kopalń, profesorów wyższych uczelni, GIG-u. I tam razem z Krzysztofem przedstawiliśmy nasz program biznesowy dla tej kopalni. W jakim kierunku to powinno iść? Model organizacyjny to spółdzielnia górnicza, nie spółka pracownicza z wkładem kapitałowym, tylko spółdzielnia górnicza. Natomiast zostało to wszystko opisane i został wysłany 13 października ubiegłego roku do pani premier Szydło. I z kancelarii pani premier zostało przekierowane do ministra Tchórzewskiego i pisze 17 października dokładnie i pisze w tym piśmie pani kancelaria prezesa Rady Ministrów w ten sposób. Szanowny panie ministrze, w załączeniu przekazuję według kompetencji skierowane do prezesa Rady Ministrów pismo do pani Beaty Szydło, pismo z dnia 13 października Bractwa
Gwarków Związku Górnośląskiego w sprawie problemów branży górniczej. Uprzejmie proszę pana ministra o rozważenie organizacji spotkania z zainteresowanymi oraz udzielenie odpowiedzi z kopią do wiadomości prezesa Rady Ministrów. Nic takiego nie nastąpiło. Mam to pismo przed sobą.
A wróćmy do spółki Tamar. Jaki kapitał stoi za spółką Tamar? Czy panowie to rozszyfrowali?
Nie, no ja wszedłem sobie do internetu i przeczytałem, że 22 czerwca ta spółka zarejestrowała się w Londynie. Nie oglądałem z jakim kapitałem. Ktoś tam powiedział, że 100 funtów, ale tutaj kapitał nie ma na dzień dzisiejszy.
Ale kto jest właścicielem tej spółki?
No, jak jest spółka zarejestrowana, tam jest jednoosobowy dyrektor zarządzający, pan Rogers. I na razie ja myślę, że to jest spółka celowa, która jest powołana do tego, żeby ewentualnie przejąć. Jak transakcja będzie tak daleko, to ja uważam, że tam kapitały na ewentualną inwestycję, te 600 milionów złotych, czyli podobno 150 złotych, miałaby być jakby zakup na zwrot pomocy publicznej. 150 milionów. A 500 milionów na inwestycje. Także tutaj...
A czy dzisiaj będą decyzje w tej sprawie podejmowane? Bo panowie mówią, jest pikieta przed ministerstwem, do ministerstwa jedzie, z tego co wiem, przewodniczący Solidarności w kopalni Krupiński na spotkanie. To panowie wiedzą, tak?
Nie, to, że pan przewodniczący jedzie, to nie wiemy. No, jako Komitet Obywatelski też byśmy chcieli tam być zaproszeni, tylko to są tylko wybrane osoby. To są rozmowy gabinetowe, kuluarowe, żeby poza wiedzą społeczeństwa odbywało się coś. Ja panie rektorze, ja powiem tylko jedno. Jeśli mówimy o sprzedaży kopalni, której koszt budowy wynosi około 6 do 8 miliardów złotych. Jeśli mówimy, że ta kopalnia, która ma tak bogate złoża, ma być sprzedana za 150 milionów złotych jako zwrot pomocy publicznej, to ja się pytam, dlaczego nie jest ogłoszony przetarg? Przecież to powinna być powołana komisja przetargowa.
No ale w przetargu, nawet jeżeli panowie wystartują, to i tak panowie nie mają 150 milionów złotych.
Panie redaktorze, proszę się nie martwić, że gdyby nas dopuszczono, bo myśmy też złożyli do spółki restrukturyzacji kopalń pismo do pana prezesa, proszę o umożliwienie nam, tak jak umożliwił pan firmie Tamar, zebranie informacji na temat tej kopalni, bo wyjątkowo uprzywilejowana jest ta firma, bo pozostawiono na kopalni służby górniczo-geologiczne i one cały czas współpracują i robią biznesplan dla tej spółki.
Przez chwilę myślałem, że ta spółka Tamar jest związana z panami, bo panowie mówili, jesteśmy na progu pozyskania kapitału. Była taka rozmowa w Poranku Wnet. Wydawało mi się, że to są ci właśnie, którzy są z tym kapitałem, a jak to jest z tym kapitałem na progu pozyskania, którego jakiś czas temu panowie byli?
No, my rozmawiamy tutaj z wieloma potencjalnymi inwestorami. Najlepiej byśmy chcieli, ażeby uwłaszczyć na tej kopalni polskie społeczeństwo. Także rozpoczyna się duży proces uświadamiania społeczeństwa i warto by było nad tym się pochylić.
Tylko co znaczy uwłaszczyć polskie społeczeństwo? Co się kryje za tymi słowami?
No, kryje się to, że zasoby tej kopalni są własnością polskiego narodu i uważam, że najwyższy czas jest, że po tylu latach wywłaszczania polskiego społeczeństwa z kluczowych aktywów na rzecz obcego kapitału, najwyższy czas jest, ażebyśmy my jako naród się przebudzili i pod żadnym pozorem nie pozwalali kapitałowi obcemu.
Krótko mówiąc, żeby państwo zainwestowało w to pieniądze, bo to tak.
Nie państwo, tylko polscy obywatele.
Czyli co, to taka narodowa zbiórka na rzecz kopalni, ale w jaki sposób?
No, panie redaktorze, ja panu odpowiem tylko, na pewno pan zna, na przykład w roku 95 było takie powszechne uwłaszczenie poprzez świadectwa powszechnego uwłaszczenia.
Narodowy fundusz.
20 złotych. Niech państwo wyjdzie z taką samą inicjatywą, jeśli tam chciało uwłaszczyć polskie społeczeństwo na, przynajmniej częściowo, na 500 kluczowych zakładach przemysłowych, to teraz niech też zrobi ten ruch w kierunku i zamiast sprzedawać to obcemu kapitałowi, niech uwłaszcza na tym majątku właścicieli tego majątku, a nie uwłaszcza elity związane ze związkami zawodowymi.
Bo to, tego nie rozumiem.
Ale no, a ja rozumiem, to mogę wyjaśnić, że dzisiaj pod pretekstem obrony polskich miejsc pracy związki zawodowe najpierw dopuszczają do likwidacji najbardziej potencjalnych kopalń do generowania zysku, a później znajdują, tylko oni znajdują inwestora i inwestor się zaraz znajduje i po prostu przejmują to, co jest największym bogactwem naszego kraju.
Czyli to związki zawodowe, pan Dominik Kolosz, pan Mieczysław Kościuk znalazł tego inwestora, oni są ambasadorem tej inwestycji, jadą do ministra teraz, żeby przekonać ministra o tej, co do tego, że warto sprzedać kopalnię Krupiński?
Panie redaktorze, ja coś na ten temat wiem, bo 8 lat temu byłem prezesem takiej samej spółki przy związkach zawodowych, gdzie pan Dariusz Dudek, przewodniczący Związku Zawodowej Kopalni Silesia, znalazł inwestora w Czechach. Tak samo było z kopalnią Brzeszcze, że pan przewodniczący właśnie Solidarności Kłysz znalazł inwestora w postaci firmy Tauron i teraz znalazł znowu nie kto inny, tylko pan Dominik Kolosz i pan Kościuk, inwestora z Anglii. Także ten proceder jest coraz to bardziej doskonalony i się powtarza i naród polski jest wywłaszczany z tego majątku.
Czyli kolejne przekonanie, że pan Mieczysław Kościuk jedzie w tej samej sprawie do ministra, co panowie, jest mylne.
Różnimy się argumentami. Powtarzam, ich spółka działa na wzór PG Silesia. Pracownicy pozbawieni są wpływu na działalność spółki. Tylko ktoś, kto pracuje na PG Silesia, nie ma możliwości wpływu decyzyjnego na przebieg walnego zgromadzenia. Bo w takiej strukturze organizacyjnej liczy się ilość głosów, jest równa ilości kapitału włożonego. Gdyby był model spółdzielni wprowadzony, to co pan Mieczysław Kościół od nas usłyszał, najbardziej racjonalne rozwiązanie, to wtedy pracownicy, mając oczywiście udział w dywidendzie w proporcji wniesionego kapitału, ale w głosach na walnym zgromadzeniu zadecydowaliby o i mieliby wpływ bezpośredni na zarządzanie firmą. I to jest ta przewaga, to jest pierwsza rzecz, model organizacyjny. A druga to, że my proponujemy wprowadzenie modelu biznesowego trzywariantowego dla polskiego górnictwa. Ci skupiają się tylko na wydobyciu węgla z pokładu 405 i za przeproszeniem po tym fakcie zwiną żagle, a my będziemy rozwijać technikę górniczą. Będziemy wchodzić w XXI wiek górnictwa w Polsce. To ale jest nasza idea.
Ale panie redaktorze, przecież to, jeśli chodzi o spółkę pracowniczą, to można by się zapytać pana Kościuka, z ilu pracowników ta spółka się składa? Czy to jest elita związkowa, czy to są pracownicy kopalni?
Ale teraz na to nakłada się ten proces likwidacji kopalni Krupiński. Przecież jest kopalnia Krupiński jest likwidowana, ma być, te maszyny zostały gdzieś przewiezione. Tak zostały, czy one tam są, te wszystkie infrastruktura kopalniana, jak to jest?
Kopalnia została zlikwidowana, rozpoczęto likwidację kopalni w sposób wielopunktowy. Czyli w każdym miejscu kopalni rozpoczęto demontaż. W moim mniemaniu jest to po to, żeby obniżyć wartość kopalni, która będzie sprzedawana
inwestorowi. A ja powiem więcej, panie redaktorze. Podczas tego roku ta kopalnia jest przygotowana pod konkretnego inwestora, który wie, jaką technologię zastosuje. Wie, jaką technologię zastosuje na dole i na zakładzie przeróbczym, bo ta kopalnia wcześniej wydobywała węgiel energetyczny, a przy węglu energetycznym część przeróbki jest podobno zlikwidowana, ale musi być zlikwidowana, bo jak się chce wydobywać węgiel koksowy, to jest całkowicie inny proces technologiczny i trzeba go budować od nowa.
Do naszej rozmowy na pewno jeszcze wrócimy. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Krzysztof Tytko i pan Marek Adamczyk.
Panie redaktorze, jeśli można, jeszcze w słowo wejdę. 2 kwietnia obchodziliśmy 13. rocznicę śmierci świętej pamięci Jana Pawła II. I jednym z często powtarzanych zdań, zwrotów był taki fragment. Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, to tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych, powiedział święty Jan Paweł II. To Westerplatte Krupiński, to jest śląskie Westerplatte. Jeżeli oddamy tą kopalnię w obce ręce, nie zostawimy Polakom, to stracimy godność.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marek Adamczyk, Krzysztof Tytko. Dzisiaj rozumiem, że panowie będą przed Ministerstwem Energetyki pikietować.
Oczywiście tak. I dziękujemy bardzo za umożliwienie nam króciutkiego wywiadu.
Dziękuję serdecznie.
Jest godzina 9:04.
Trzecia godzina Poranka w Net. Trzecia godzina Poranka.
A trzecią godzinę Poranka w Net rozpoczynamy od kontaktu z Republiką Federalną Niemiec, w której przebywa od lat redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, przebywa od lat, ale zawsze jest to pewne nowe doświadczenie. To znaczy w ogóle jak u każdego. Człowiek się budzi, otwiera oczy i widzi świat, jakby się właśnie rozpoczął. I tak właśnie jest też, w tej chwili jest krótko po Wielkanocy. I krótko po Wielkanocy rozpoczęła się dyskusja na temat stosunku Kościoła katolickiego do protestantów, na temat sporu, niesporu wokół udzielania i przyjmowania Komunii Świętej przez protestantów i katolików. 22 marca arcybiskup Kolonii, Raina Maria kardynał Wölki, arcybiskupstwo kolońskie należy do najbogatszych arcybiskupstw na świecie. Jest gigantyczne, jest to bardzo duże arcybiskupstwo. Oceniane jest w tej chwili tak lekko na 3 miliardy euro, no więc to jest oczywiście wielka kwota. Oprócz tego arcybiskup Schick z Bambergu oraz biskupi Konrad Starsa z Augsburga, Gregor Maria Hanke z Eichstätt, Wolfgang Ippold ze Zgorzelca, czyli z Görlitz, Stefan Oster z Pasawy i Rudolf Fodaholza z Ratyzbony wystąpili do prezydenta Rady Jedności Chrześcijan z prośbą, żeby przemyśleć podjętą decyzję w Niemczech przez 2/3 niemieckich biskupów na temat tak zwanego pastoralnego podania ręki. W tym kierunku dąży, zmierza i pracuje arcybiskup Marx i to wywołało dość duże poruszenie w kręgach katolickich w Niemczech. O co chodzi? Hasło, które przyświeca tej grupie, nazwijmy to protestantów w ramach Kościoła katolickiego, jest właśnie to, żeby uniknąć protestantyzacji Kościoła katolickiego w Niemczech i żeby zwrócić uwagę na to, że ważniejszą kwestią od tego, czy jest Kościół niemiecki, w domyśle polski, francuski i tak dalej, nie najważniejszą rzeczą jest Kościół powszechny i czy nie należy ratować tego jego uprzywilejowanego w gruncie rzeczy stanowiska, a nie sprowadzać Kościoła do wąskich jakichś narodowych ram, co zostało, jest protegowane w gruncie rzeczy przez papieża Franciszka. No, wywołało to dość dużą burzę. Fale do tej pory się unoszą, wznoszą i rozbijają. Nie, z Watykanu nie słychać na razie nic. Eksperci mówią, że papież Franciszek tak szybko na to pismo nie odpowie, że po prostu on nie będzie chciał, aby doszło do irytacji w jednym z najważniejszych w końcu państw europejskich i najbogatszych, jeżeli chodzi o Kościół katolicki. stanowisko papieża Franciszka w sprawach na przykład udzielenia błogosławieństwa parom homoseksualnym również jest tematem rozmów w Niemczech. To była propozycja kardynała Reinharda Marksa i po prostu wywołało to też dość duże zamieszanie w kościele w okresie Wielkanocy. Jakie będzie rozwiązanie tego sporu, tego nie wiadomo. To znaczy w Niemczech bardzo często mówi się w ten sposób, że kwestie kościelne rozwiązują się niby powoli, ale skutecznie i to przez pisma, przez pracę miejscowych biskupów. Czy tak będzie? I tym razem na pewno tego oczywiście nie wiemy. W każdym razie krytycy zbliżenia się Kościoła katolickiego do protestanckiego zauważają, że Kościół katolicki za bardzo wychodzi naprzeciw protestantom, natomiast ze strony protestantów nie widać tego otwarcia, do jakiego zachęca się katolików wobec kościołów protestanckich. A więc pozostaje stare pytanie. Co będzie, jakie będzie jutro? Może do Zielonych Świątek ten problem się w pewien sposób rozwiąże, a jeżeli nie, to na pewno będzie na ten temat dalsza i burzliwa dyskusja w Niemczech.
Czyli biskupi chcą zbliżenia z kościołem protestanckim, które na czym miałoby polegać?
To znaczy zbliżenia z kościołem protestanckim, w tym kierunku dąży przede wszystkim kardynał Reinhard Marx. On tego nie definiuje wprost, ale jeżeli mówi się o możliwości wspólnej komunii świętej dla protestantów i katolików, to jest to w ukłon w stronę kościoła protestanckiego w Niemczech. Natomiast ze strony protestantów zauważają biskupi, którzy protestują przeciwko stanowisku kardynała Reinharda Marxa, nic się takiego nie dzieje, to znaczy nie ma otwarcia wobec katolików. I to stanowi ich troskę, z którą zwracają się do Watykanu z prośbą o podjęcie jakichś decyzji czy wskazanie kierunku, w jakim ta dyskusja powinna się na tym szczeblu niemieckim toczyć.
A co na to Angela Merkel?
Angela Merkel na to chyba specjalnie nic nie zabiera głosu. Angela Merkel jest protestantką. Cieszą ją oczywiście wszelkiego rodzaju ukłony Kościoła katolickiego w Niemczech względem protestantów. To zresztą słyszy się wśród wszystkich protestantów, przy czym jeżeli idzie się ulicami miasta, takiego jak to, w którym ja mieszkam, niemieckiego Zgorzelca, i mija się przepiękne budowle, piękne gotyckie, renesansowe kościoły protestanckie, to one są puste, a jedynie turyści w tych kościołach świadczą o tym, że są one odwiedzane.
A w niemieckiej polityce?
A w niemieckiej polityce ostatnio nic się specjalnego nie działo. Wydaje mi się, że po prostu niemiecka polityka po świętach po prostu odpoczywa, aby przystąpić do jakichś nowych działań w tym zakresie po tym, jak usłyszymy coś nowego na linii Macron-Merkel i będzie można po prostu podnieść wysoko sztandar demokracji wobec tych państw, które według samozwańczych definicji tak bardzo tą drogą kroczyć nie chcą.
Powiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z niemieckiej części Zgorzelca. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie, do usłyszenia.
Jest godzina 9:12 w studio Antoni Opaliński.